Kalejdoskop Kultury. Zaprasza Karolina Gaweł. Co to znaczy wartość, panie Nat? To znaczy, że ktoś zostawia świat lepszy, niż go zastał. Jest to część dialogu z książki Niewidoczni akademicy Terry'ego Pratchetta. Przytoczyłam go nie bez powodu. Tematem przewodnim dzisiejszej odsłony audycji Kalejdoskop Kultury będzie kultura w kontekście wartości. Powyższe słowa wskazują na to, że każdy z nas jest stworzony do tego, by zmienić otaczający go świat. Sprawić, że stanie się jeszcze piękniejszym. Jedną z furtek do osiągnięcia tego celu jest obcowanie z kulturą. Może w ostatnim czasie jest to trudniejsze, jednak cały czas mamy nadzieję, że już wkrótce wszystko wróci do normy. Jeśli nie, pod koniec audycji pojawi się kilka propozycji, z których warto skorzystać w domowym zaciszu. Więc już teraz zapraszam do słuchania. Kultura jest pojęciem, które odróżnia nas jako ludzi od innych stworzeń, które żyją na naszej planecie. Przez szereg badań archeologicznych możemy zaobserwować, że istnieje ona już od zarania dziejów. Warto zaznaczyć, iż w jej obrębie oprócz wytworów ludzkiej woli, rozumu i pracy, tych w wymiarze artystycznym jak i technicznym, można zlokalizować również humanistyczną jakość ludzkich działań i sposobu życia. Jak zauważyła Irena Wojnar w swojej pracy Aktualne procesy edukacji i kultury w Polsce i na świecie. Idąc dalej, sięgamy po słowa amerykańskiego antropologa Edwarda Halla, który według mnie słusznie zauważył, iż kultura ma ogromny wpływ na organizację ludzkiej psychę, która z kolei determinuje sposób, w jaki ludzie patrzą na otaczający ich świat, ich poglądy polityczne, sposób podejmowania decyzji, system wartości, organizację ich życia prywatnego i w końcu sposób, w jaki myślą. W tym miejscu warto się zatrzymać. Każdy z nas jest przyzwyczajony do pewnych schematów. Wszystko to za sprawą kręgu kulturowego, w jakim się wychowaliśmy. Z takiej perspektywy hierarchia systemu wartości zdaje się być jedynie pojęciem względnym. Coś, co z naszej perspektywy wydaje się być wyznacznikiem moralności, dla osoby z drugiego krańca świata może być pojęciem zupełnie abstrakcyjnym. Tak samo wygląda kwestia obcowania z kulturą. Jeśli jako dzieci nie przyzwyczailiśmy się do pewnych schematów, nie chodziliśmy do teatru, do muzeów, w przyszłości możemy odczuwać niechęć do tego typu miejsc. Oczywiście nie jest to w żadnym wypadku nasz obowiązek, jedynie propozycja spędzania wolnego czasu, dobra dla osób, które odnajdują się w świecie pełnym emocji. Nie tylko pozytywnych. Nie bez powodu już w starożytności ludzie tłumnie podążali do amfiteatrów, by zaznać katarzis, mającego na celu wzbudzenie u widza uczuć litości i trwogi, aby następnie oczyścić jego umysł z tych doznań. Człowiek jest istotą społeczną, jak to mawiał Arystoteles. Można by zatem stwierdzić, że system wartości budowany jest wspólnymi siłami. Bogdan Nawroczyński twierdzi, że cała kultura jest nastawiona na świat wartości i w oderwaniu od niego staje się tylko swoją powłoką. Pojawia się jednak pytanie, czy aby stworzyć wspólną, nazwijmy to hierarchię wartości, nie powinniśmy rozpocząć od poukładania własnych procesów myślowych? W nauce o literaturze funkcjonuje coś takiego jak monolog wewnętrzny. Mówiąc prościej, jest to rozmowa z samym sobą, którą niektórzy określali jako przywilej mędrców. Taka wewnętrzna dyskusja ma na celu poznanie własnego wnętrza, własnych przeżyć i refleksji, dookreślenie osobistej postawy wobec ludzi, miejsc czy wydarzeń. Jako obywatele świata mamy skłonności do nadmiernej oceny rzeczywistości, która nas otacza, pomijając przy tym nas samych. Warto zatem w pierwszej kolejności przeanalizować własny system wartości, by następnie razem z otaczającymi nas osobami zbudować silny fundament pod ten wspólny. A jest to bardzo ważne, bo jak zauważył Leon Dyczewski, kultura to świat wartości, które ukierunkowują ludzkie pragnienia i działania oraz są podstawą oceny wszystkiego, co człowiek myśli, czego pragnie i co czyni. Dlatego ważne jest, by dążyć do wspólnego celu razem, nie osobno. Człowiek, nawet ten, który próbuje się izolować, należy do pewnej wspólnoty, na przykład takiej, która wykiełkowała z historii, tradycji czy też religii. Każda z grup społecznych albo ich większość posiada konkretny kanon wartości, obejmujący ważne dla danej społeczności idee, których realizacja stanowi podstawę tożsamości jednostki i grupy. Poprzez naturalne skłonności do oceny i hierarchizowania osób wykształca się pewien system, który następnie powołuje do życia normy, mające na celu wskazanie schematu postępowania wobec innych osób, a także tego, jakich zachowań wobec siebie możemy oczekiwać. Wartości, chociaż ich zestaw może się różnić w zależności od kręgu kulturowego, w jakim się znajdujemy, są trwałym elementem każdej kultury. Pomagają człowiekowi w budowaniu relacji z innymi ludźmi, w poruszaniu się w świecie społecznym i odkrywaniu praw nim rządzących. Tak jak zostało to już wspomniane, zawsze część wspólna łączy ludzi i staje się podłożem do budowania filarów życia społecznego. Z perspektywy nas, chrześcijan, trafna zdaje się być triada wartości Platona – prawda, dobro, piękno. Za przyczyną świętego Augustyna wspomniane elementy filozofii greckiej stały się przymiotem Boga absolutu. Niestety wszyscy jesteśmy świadomi tego, iż nie każdy będzie się zgadzał z konkretną wizją. Wtedy pojawiają się wewnętrzne podziały. Jak zatem postępować w takiej sytuacji? Kazimierz Sośnicki zadaje ważne pytanie. Jakże bowiem można przyjmować jakiś trwały cel wychowania, jeśli uznaje się taki subiektywizm i indywidualną zmienność wartości? Współczesny świat ma tendencję do innowacji, doskonale o tym wiemy. Powinniśmy zatem podchodzić do drugiego człowieka z otwartym sercem i szacunkiem, nawet jeśli nie zgadzamy się z jego podejściem do wielu kwestii. Inność z natury rodzi złość, ale pamiętajmy, że i my któregoś dnia możemy być postrzegani właśnie w taki sposób. Do ustalenia wspólnych wartości można dojść na dwa sposoby. Prowadząc rozważania o charakterze dedukcyjnym, mające odsłonić przed nami podstawowe prawdy o świecie i o człowieku, oraz zagłębiając się w dociekania, mające charakter indukcyjny, między innymi antropologów kultury, poparte systematycznymi badaniami prowadzonymi na szeroką skalę. Nim zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, chciałam jeszcze dotrzymać słowa. Tak jak wspomniałam na początku, przygotowałam dla Państwa listę miejsc czy stron, na których można szukać właśnie takich wydarzeń kulturalnych. W związku z czasowym zamknięciem muzeów, filharmonii, oper, teatrów czy bibliotek, wiele właśnie takich instytucji przygotowało bogatą ofertę umożliwiającą kontakt ze sztuką poprzez kanały internetowe. Muzea udostępniają swoje zbiory zwiedzającym online, proponują wirtualne spacery, ale często mają także specjalną ofertę edukacyjną dla dzieci z propozycją publikacji w wersji elektronicznej, gier i filmów. Warto także śledzić profile muzeów w mediach społecznościowych, gdzie zamieszczane są informacje o najnowszych ofertach. Jeśli chodzi o takie miejsca, swoją ofertę przedstawiło m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Dom Rodziny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy też Muzeum Morskie w Gdańsku. ofertę skierowaną do melomanów przygotowały filharmonie i opery. Wśród propozycji są m.in. rejestracje transmisji internetowych koncertów, nagrania audio obejmujące wydawnictwa płytowe, ale także wideo wywiady z artystami. I tutaj mamy na przykład możliwość odsłuchania takich występów Polskiej Opery Królewskiej czy też Filharmonii Narodowej w Warszawie. Podobne możliwości daje nam również telewizja czy też radio. Naprawdę warto szukać takich możliwości. W przestrzeni internetowej na pewno jest wiele rozmaitych propozycji. Być może macie jakiegoś swojego ulubionego autora albo twórcę, malarza, pisarza czy aktora. Może akurat zdarzyć się tak, że właśnie dana osoba takie spotkanie w trybie online, w trybie zdalnym przeprowadziła i można do tego bardzo łatwo wrócić. Więc jeżeli słuchają mnie teraz starsi słuchacze, na pewno można poprosić swoje dzieci czy też wnuczęta, by nam w tym pomogły. Młodzież, no wydaje mi się, że Wam nie muszę mówić o tym, że są takie możliwości, bo doskonale o tym wiecie i zachęcam tylko do tego, abyście obcowali z kulturą. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że wiele razy może wydaje się, że jest to coś takiego, no może jestem za młody, może nie wypada, może to jest taki wyznacznik już osób dojrzałych, że chodzą do teatru, do filharmonii. Mamy nadzieję, że to wszystko już wróci do normy w niedalekiej przyszłości, ale nim to nastąpi, właśnie możemy korzystać z tych internetowych zasobów. Tak właśnie dobiegła końca kolejna audycja z cyklu Kalejdoskop Kultury. To sobotnie popołudnie spędziliśmy po raz kolejny wspólnie. Mam nadzieję, że dzisiejsza propozycja Wam się podobała. Na pewno na ten temat można by było jeszcze długo dyskutować. Chciałam tylko powiedzieć, że opracowałam ten materiał w oparciu o tekst Grzegorza Żuka Kultura w kontekście wartości. Jeżeli ktoś chce, ma taką ochotę, to można właśnie za pośrednictwem internetu dotrzeć do tego tekstu. Jest on bardzo wartościowy, naprawdę polecam. Warto również szukać innych propozycji. Może tutaj troszkę się wkradnie tej mojej zachęty do czytania książek, chociaż ktoś może sobie pomyśleć, że pomyliłam audycję, ale to też jest część kultury. Zachęcam do tego, aby również o kulturze czytać. Nie tylko z nią obcować tak na zasadzie uczestnictwa w spektaklach, czy w różnych wernisażach, spotkaniach autorskich, ale również czytać. Ta skarbnica wiedzy w książkach jest ogromna i czasem nawet może nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wiele zjawisk kryje się pod pojęciem kultura, ale myślę, że właśnie czytanie może nam otworzyć to spektrum patrzenia na kulturę nie tylko jako na kulturę osobistą, czy kulturę w rozumieniu teatr, galeria sztuki, muzeum. Tymczasem życzę wszystkim miłego sobotniego wieczoru i do usłyszenia w następnym miesiącu.